Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, my, szanowni państwo, przygotowujemy się do wydarzeń, wystaw i projektów Muzeum Krakowa. Witam bardzo serdecznie w studiu dyrektora muzeum, doktora Michała Niezabitowskiego. Kłaniam się. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami także rzecznik muzeum Krzysztof Haczewski. Kłaniam się. Dzień dobry. Panie dyrektorze, oczywiście wystawy, bo no, to jest to, co najbardziej widoczne w muzeach, chociaż doskonale wiemy, ile ważnych wydarzeń dzieje się niejako pod powierzchnią wystawy i trochę inaczej niż zwykle, nie zapytam teraz ile, jakie są daty wernisaży, tylko zapytam o coś, co wydaje mi się taką uniwersalizującą akcją w ogóle pracę muzealników, nie tylko Muzeum Krakowa, czyli powstające Centrum Badań Muzeologicznych. Czym jest i w jaki sposób właśnie oświetla pracę Muzeum Krakowa?
A bardzo dziękuję za to pytanie, już odpowiadam. Pani redaktor powiedziała o pracy muzealników. Ja jestem muzealnikiem. To, co my robimy, to jest muzealnictwo. To są nasze umiejętności, nasza sprawność. Lepsza, gorsza, państwo oceniacie. Natomiast muzeologia to jest nauka o muzeach. To znaczy, to jest to, w jaki sposób badamy ten przedmiot, jakim są muzea. Czyli tak naprawdę muzeologia nie jest specjalnością muzeów, chociaż przy muzeach funkcjonuje, tylko jest specjalnością uniwersytecką. Centrum Badań Muzeologicznych zatem powstaje we współpracy z Muzeum Krakowa, ale powstaje przy Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej, przy Instytucie Historii i Archiwistyki i jest odpowiedzią na to, żeby zbadać, zmierzyć narastający, z tym trudno chyba dyskutować, fenomen muzeów, to znaczy ta rosnąca frekwencja, nie tylko w Krakowie, nie tylko u nas, nie tylko w Polsce. Muzeum z boom, tak się mówi w ogóle na całym świecie. To jest jakieś zjawisko, które trzeba, mówiąc krótko, zbadać. Ja mam także przekonanie, że przecież w tej chwili, jeżeli mówimy o jakichś wojnach, które się toczą, no niestety toczą się, to są bardzo często wojny o pamięć. One są bardzo głębokie, one są bardzo bolesne, a przecież muzea są konstruktorami pamięci. Znaczy, jak my nie zrozumiemy, jak działają muzea, i powiem tak, muzealnik, ja jestem tutaj rozdarty jak sosna, dlatego, bo jestem muzealnikiem i jestem muzeologiem. Więc
czyli jednocześnie pan dyrektor sam sobie musi się przyglądać z krytyczną refleksją i dystansem naukowym.
Raczej sobie to się człowiek nie powinien przyglądać, powinien się poddać pod krytykę innych, natomiast powinien przyglądać się całemu zjawisku. Jak my nie zbadamy, w jaki sposób konstruuje się pamięć w muzeach, jakie konstrukty tej pamięci powstawały, to my nie zrozumiemy tego, na przykład dlaczego są te wojny. Pamięci, o tych wojnach mówię. Dlatego też mam takie przekonanie, że to jest bardzo dobra decyzja władz uniwersyteckich. Jestem przekonany, że muzealnicy, czy już to wiem, na to odpowiadają bardzo dużym zainteresowaniem. I myślę, że niedługo będziemy mogli ogłosić cały program działania, który mam nadzieję także, że Radio Kraków będzie śledzić.
Jak najbardziej, od razu zapraszam na kolejną rozmowę, bo rzeczywiście jest to pasjonujące zjawisko, fenomen współczesnych muzeów, napływ publiczności. To oczywiście temu będą poświęcone badania centrum, ale tak na użytek naszej rozmowy, panie dyrektorze, jak pan sobie tłumaczy to, że rzeczywiście współczesne muzea nie mają problemów z frekwencją?
Bardzo byłbym chętny ogłosić tutaj jakąś własną tezę, ale uczciwość nakazuje mi się odwołać do wielkiego badacza, francuskiego historyka Pierre'a Nora, który napisał książkę Miejsca Pamięci. Tam postawił taką tezę, że świat kiedyś był zakorzeniony w pamięci. To było związane ze sposobem, w jaki świat żył. Znaczy świat żył w pamięci. Wszystkie lokalne społeczności żyły w pamięci. Te lokalne społeczności nie były rozdarte migracjami, nie było samolotów, nie było pociągów. One żyły wielopokoleniowo w jednym miejscu tu i teraz. A w momencie, kiedy świat ze względu na postęp technologiczny, postęp komunikacyjny wybuchł, to Pierre Nora mówi, ta pamięć zaczęła ginąć i zaczęła się tylko i wyłącznie ograniczać do miejsc. Powstały tylko miejsca pamięci, w których ta pamięć jest kultywowana. I takimi miejscami pamięci są pomniki, takimi miejscami pamięci są muzea. A ponieważ ludzie bez pamięci istnieć nie mogą, bo się składamy z czasu. To znaczy coś było po nas, coś jest przed nami. Zawsze przegramy tę walkę z czasem, ale musimy nad nim w jakiś sposób panować. To muzea jest takim miejscem, które pomaga nam na to zmaganie z czasem. Po prostu muzeum to jest narzędzie do pamiętania, a narzędzie do pamiętania to jest narzędzie do trwania, do bycia, przepraszam, powiem, do niezwariowania. Ja mówię czasami, że muzeum to jest taki business to make people happy. To znaczy rzeczywiście tylko, że jeżeli my poważnie pochylamy się nad naszą pamięcią, to mamy nadzieję na osiągnięcie pewnej równowagi w życiu, o co jest trudno, a z tej równowagi rodzi się szczęście. Mówiąc krótko, w moim odczuciu ludzie przychodzą do muzeów w pogoni za szczęściem.
Żeby na przykład zobaczyć szopkę, albo nawet nie tyle zobaczyć, ile po prostu do niej wejść, to już na wieki, panie dyrektorze, przylgnie do pana, że pan tę szopkę powiększył do ludzkich, by tak rzec, rozmiarów. No właśnie, ale myślę, że taki przeciętny widz, który chce wejść do tej szopki i spełnić to swoje dziecięce marzenie, wcale nie myśli o pamięci, właściwie pozbawiony jest. I słusznie, bo nie ma powodu, by mu to wmawiać jakiejś szczególnie głębokiej refleksji. Po prostu idę do muzeum, bo podoba mi się, bo chcę doświadczyć tego, co inni. Chcę sobie zrobić przyjemność, tak? To jest taki elementarz.
Taką szczególnie pogłębioną.
Tabela potrzeb podstawowych,
tak,
prawda?
Tabela potrzeb podstawowych, mm-hmm. Znaczy bez tego po prostu nie ma funkcjonowania, nie ma życia. Pani redaktor powiedziała, chcę doświadczyć. Tak. Proszę zwrócić uwagę, że są takie dwa miejsca, gdzie używa się słowa wystawa. Wystawa w muzeum, ale wystawia się też sztukę w teatrze. To jest miejsce szczególnego doświadczenia. Mm-hmm. Słowo doświadczenie można różnie sobie tłumaczyć. Ja na słowo doświadczenie mam własną taką uproszczoną definicję. Doświadczenie to jest niezapomniane na zawsze lub na długi czas przeżycie, które wpływa na moje życie, to znaczy je kształtuje. Czyli jestem przekonany, że wizyta w muzeum może rzeczywiście być takim doświadczeniem. Jak to wejście do szopki, dziękuję, że pani redaktor je przywołuje. Ja sobie zamarzyłem, że wejdę do szopki, będąc dzieckiem i całe dzieciństwo i potem całe życie mnie to marzenie niosło, ale tak naprawdę stworzyli to szopkarze. Oni umożliwili nam to wejście. Zapraszam oczywiście, bo to można zrobić w Pałacu Krzysztofory. No ale to jest, wydaje mi się, fenomen muzeum. To znaczy doświadczenie. To znaczy, że można coś niepowierzchownie przeżyć, można z czymś wyjść, co potem za nami idzie. I oczywiście nie rozumiemy, że to jest gra w pamięci. No, ale czy,
tak,
nie, ile razy pani redaktor, rozmawiając z kimkolwiek, uświadamia sobie pani redaktor, że właśnie używa wysokowartościowego gatunku literackiego, jakim jest proza. Mm-hmm. Nie zawsze mówimy, że...
No nie zawsze sobie uświadamiam. Tak. Może na tym poprzestaniemy. Domykając wątek Centrum Badań Muzeologicznych, zapytam jeszcze o kalendarium, czy to jest ten rok, ten... I jaki to będzie miało charakter gdzieś pokoików instytucji, czy może w ogóle takiej jakiejś internetowej organizacji?
Nie, to jest, znaczy w tej chwili wydaje mi się, że naszym zadaniem jako Instytutu Historii i Archiwistyki jest zgromadzić wokół nas środowisko, bo od tego się zaczyna. Znaczy nie ma badań bez badaczy. Znaczy po prostu zgromadzić wokół siebie badaczy. Myślę, że to będzie ten rok, kiedy ogłosimy...
Czyli taka jednostka naukowa.
To jest jednostka naukowa, tak? To jest jednostka naukowa z całą swoją potęgą i zarazem ze całą swoją mitręgą, bo przecież na tym też badania naukowe polegają. Powiem tak, efekty mogą być czasami zaskakujące. Dzień codzienny badacza bywa mitrężny. No taki on jest po prostu. Tylko po to tak się dzieje, prawda? To czy to wcale nie musi być fajerwerkami. My jesteśmy od tego, żeby oceniać fajerwerki muzealnicze jako muzeolodzy.
Jednostka badawcza od tego roku akademickiego? Czy...
Od tego, tak. Znaczy od tego dokładnie. W tej chwili w styczniu, faktycznie w styczniu powstała. i istnieje. No, jeszcze raz mówię, jestem do dyspozycji, żeby rozmawiać o wszelkich postępach, wszelkich efektach. Oczywiście ze świadomością, że nauka to jest gra w długie trwanie.
Wiadomo. Tak, no ale proces się już toczy i fajerwerki, mam nadzieję, przynajmniej w Muzeum Krakowa powstają. Panie dyrektorze, co pan poleca z tego bardzo obszernego menu? Czy te rzeczy, które już za chwilę, czy właśnie w tym, tą dłuższą perspektywę przyjmiemy, sky is the limit, ale 2024 powiedzmy, niech nas dzisiaj ograniczy.
Ponieważ jest też z nami Krzysztof, który ogarnia całość, więc zostawię też Krzysztofowi potem wybór jego. Tak. Natomiast ja mogę powiedzieć w ten sposób, że po pierwsze, bardzo serdecznie chciałem zaprosić w lutym, 23 lutego otwieramy wystawę dla wszystkich, którzy kiedyś się buntowali w życiu. A wszyscyśmy się buntowali, dlatego, bo bunt jest wpisany w szukanie samodzielności. Nawet w świecie zwierząt w pewnym momencie szczenie musi postawić swoje pierwsze kroki trochę inaczej. To jest właśnie bunt. Ten bunt miał czasami, czy też bardzo często w naszym pokoleniu, tutaj mówię z nostalgią o sobie, miał muzyczne podłoże. Różnych działań w latach 80. nie mogliśmy podejmować. Muzyka jest trudna do cenzurowania. Muzyka jest na swój sposób uniwersum. Więc w Nowej Hucie, która była szczególnym miejscem buntu, pan dr Zbigniew Semik, kurator, przygotowuje wystawę poświęconą przestrzeniom buntu. Może czasem mrocznym przestrzeniom buntu.
Mrocznym,
może czasem,
bo w piwnicy na przykład się znajdują.
Bo na przykład, ale takie czasami patrzymy na to, jak się buntowaliśmy kiedyś, tak sobie przypominam różne rzeczy ze swojej przeszłości. Narobiłem trochę głupot w tym nastoletnim czasie, może o tym nie będę mówił, ale na samym końcu to się wcale nie zmarnowało. W tym sensie, że gdzieś wytyczało mi kroki i pozwoliło mi znaleźć własną odpowiedź na świat.
Ale jakiś instrument, panie dyrektorze, przepraszam, tutaj pójdę za ciosem, był w użyciu w trakcie tego buntu, czy jednak od razu pan marzył, by zostać muzealnikiem?
Był i jest, to znaczy gitarę mam codziennie w ręku. Jak jestem bardzo zmęczony, gitarę mam w ręku, chociaż w tej chwili bardziej idę to w stronę szant, ze względu na inne moje zainteresowania, ale gitarę mam codziennie w ręku. I to mi na przykład zostało z okresu buntu. To mi zostało z okresu buntu.
Ale to bas bardziej, czy wyższe nuty?
To jest tak, że poprzednia wystawa, przypomnę, w Hucie, która skończyła się niewiarygodnym sukcesem. Tak. Mówię to niewiarygodnym, bo samiśmy się tego nie spodziewali. Poświęcona była dzieciństwu. Trzepaki, Reksio, Atari. I na tą wystawę przychodziły dzieci i rodzice, którzy przeglądali się we własnym dzieciństwie. No to robimy krok następny. Tak. To przeglądnijmy się we własnej nastoletności. Dlatego zapraszam tych, którzy w tej chwili mają wrażenie, że chcą na nowo sobie ułożyć świat, i tych, którzy chcą kroczyć tymi drogami, kiedy sobie świat układali kiedyś. Odwołujemy się do lat tych PRL-owskich najogólniej rzecz biorąc, no bo też patrzymy w historię, a propos pamięci, prawda, sięgamy do tych doświadczeń. Mamy nadzieję, że te przestrzenie buntu staną się taką wycieczką do własnej tożsamości, też do oceny tego, ileśmy w związku z tym właśnie głupot popełnili, lub do rozgrzeszenia się z tych głupot, bo być może, że one na samym końcu wydały zupełnie przyzwoite owoce.
Tak, a co do tych przyzwoitych owoców, to chciałam pogratulować tego, jak funkcjonuje Muzeum Nowej Huty właśnie. No, okazuje się, że wydawałoby się ryzykowny pomysł, by tak inwestować w kolejny oddział, w miejscu, które może nie kojarzy się z muzealnictwem krakowskim. Został fantastycznie kupiony przez publiczność, która przyjeżdża z centrum Krakowa, by oglądać właśnie te wystawy w dawnym kinie Świt.
Mam nadzieję, że...
Światowid. Czułam, że nie jestem z Nowej Huty. Tak.
Mam nadzieję, że pani Karolina Żłobecka, kierowniczka tego oddziału wraz z zespołem nas słuchają. Jeżeli tak, to pozdrawiam. Jeżeli nie, to przekażę absolutnie. A panią redaktor, proszę... Bardzo serdecznie dziękuję. Ogromnie mnie to cieszy. Natomiast panią redaktor, proszę o trzymanie kciuków, bo to są ostatnie dni, żeby nie powiedzieć, no dni, kiedy rozstrzyga się pierwsza alokacja programu Feniks, A w tej alokacji mamy aplikowane 90 milionów złotych na remont kina Światowid. Jesteśmy przygotowani do pięci na ostatni guzik, żeby kino Światowid, które już w tej chwili się sprawdza, stało się nowoczesnym, pasywnym, przyjaznym całej Hucie muzeum, bo Huta na to zasługuje.
Tak, to prawda. I nie tylko Huta, bo myślę, że takie inicjatywy właśnie jak inicjatywy muzealne doskonale też integrują miasto.
Dlatego mówimy do mieszkańców Krakowa, zajrzyj do Huty.
Właśnie. To jest bardzo dobra ścieżka. Mocno trzymam kciuki, a muszę powiedzieć, że ten Feniks pojawia się właściwie w kolejnych rozmowach z kolejnymi dyrektorami fantastycznych krakowskich instytucji, więc ten, kto przy Feniksie kombinuje, by tak rzec, pracuje, ten posiada wizję. To jest dla mnie taka pierwsza konstatacja z tych rozmów właśnie z przełomu wieków, że dobrze funkcjonujące muzeum na pewno też ma w swoich planach Feniksa.
Jesteśmy przy nadziei, to znaczy mamy tak naprawdę w tej chwili przed sobą 3 zaawansowane plany feniksowe, ale ten jeden jest już złożony, zaaplikowany, oceniony formalnie. Wiemy, że oceniony formalnie dobrze. Mm-hmm. No a reszta w rękach osób decydujących. No my możemy teraz tylko trzymać kciuki. Zrobiliśmy tak, to, co mogliśmy zrobić jak najlepiej.
Tak, tak będzie. Mówię o tych kciukach trzymanych i o przyszłości, mam nadzieję, Muzeum w Nowej Hucie. Pierwsza wystawa tegoroczna właśnie tam, Bunt w systemie, ale potem wrócimy do tych naszych starożytności krakowskich i zaprosimy Państwa na kolejną wystawę sztuki w Muzeum Krakowa. Przyznam się, że jestem wielką fanką tych wystaw po zeszłorocznej Tetmajerowskiej. No już wiemy, że to jest dobry kierunek i też oczekiwany bardzo.
No, pani redaktor, ale ile osób nam mówiło i mnie mówiło, no tak, Tetmajer, no tak, no taki drugoligowy, no ale warto go pokazać, tak, warto. Takie mam wrażenie, że trochę udało nam się zamieszać w tym kotle i pokazać, że Tetmajer naprawdę jest pierwszoligowym malarzem, że naprawdę to jest malarstwo bardzo wysokich lotów, że naprawdęśmy tego Tetmajera nie rozumieli, żeśmy go zamknęli w takim stereotypie malarza, który rzekomo był malarzem radości ludu polskiego. On był demaskatorem tego, w jaki sposób lud traktowaliśmy, demaskatorem tego, co z tego dla nas wynikło. Był osobą bardzo głęboko patrzącą na człowieka. Był osobą o niezwykłym temperamencie, który wyrażał się w niezwykłej odwadze w stosowaniu palety barwnej, która myślę, że bardzo wielu innym malarzom źle by się skończyła, to znaczy skończyłoby się to kiczem. U niego to się skończyło arcydziełami. Krakowianie bardzo dobrze przyjęli Tetmajera. Ogromna to dla nas pociecha, bo dlatego odważamy się na krok drugi i znowu słyszę, że drugoligowy malarz, a nawet słyszę, że trzecioligowy malarz, Wodzinowski, który jest 5 lat młodszym od Tetmajera, jego kolegą, był na jego ślubie, studiował w Monachium, malował bardzo wiele rzeczy powiązanych z legionami. Jest rzeczywiście malarzem, który ma w swoim dorobku trochę takiego malarstwa na sprzedaż, komercyjnego. No, malarz też czegoś musi żyć, ale malował fantastyczno wielkopowierzchniowe, wielofiguralne kompozycje, z których bardzo dużo, już to wiem, od wielu muzeów dostaniemy, znaczy będziemy mogli wypożyczyć. I w ślad za Tetmajerem próbujemy pokazać świat Wodzinowskiego. On jest trochę w tym sensie podobny, że oni obydwoje w ramach tego myślenia młodo o Polsce na przełomie XIX i XX wieku, no już bardziej na XX wieku Wodzinowski, no oni w ramach tego myślenia młodo o Polsce szukali tej zdrowej tkanki, szukali tej odpowiedzi na pewne pytania na wsi, prawda? Znaczy odwrócili się do tej wsi, nie zatykali nosa na to, czym tam pachnie, pachniało nie najładniej, wedle, no tak było, no i oni tam się spełniali jako artyści i mam wrażenie, że Wodzinowski to będzie krok drugi, który także pozwoli odkryć tego malarza. No nie mamy za sobą takiego wsparcia, jakim w zeszłym roku był rok Tetmajera. Trochę nie mamy tego napędu takiego promocyjnego, ale jeżeli zapytaliśmy krakowian o to, czy posiadają, czy ktoś ma w zbiorach prywatnych, bo to jest doświadczenie Tettmayera, że ludzie w domach mieli takie Tettmayery, o których historycy sztuki katalogi nie wiedziały. Więc kiedy zapytaliśmy mieszkańców Krakowa, to mamy niezwykły odzew. Okazuje się, że Wodzinowski wisi na ścianach krakowskich, nie tylko krakowskich domów. Mamy nadzieję, że krakowianie na te kilka miesięcy podzielą się. My zapewniamy oczywiście bezpieczeństwo i doświadczenie.
Tak, to jest bardzo ważne, bo to jest też odkrywanie dla widzów mniej znanych postaci tego panteonu przełomu XIX i XX wieku, bardzo krakowskiego twórcy, a mam wrażenie, że znanego przede wszystkim no, historykom sztuki, trudno, żeby było inaczej. Myślę, że z perspektywy takiego muzeum jak Muzeum Krakowa, nie ma lepszego pomysłu na pokazywanie sztuki. Właśnie by pokazywać tych mniej znanych, ale bardzo mocno powiązanych właśnie z Krakowem i okolicą.
Pani redaktor dodaje nam odwagi, dlatego bo z pewnymi lękami weszliśmy właśnie w stronę, jak pani redaktor powiedziała, tych malarzy mniej znanych. Z taką świadomością, że czasami jak się nie pozostaje w tym tak zwanym mainstreamie, to ciężko się gdzieś przebić, a przecież nam także zależy na tym, żeby to, co robimy, zostało dobrze odebrane. Więc pani redaktor dodaje nam w tej sprawie odwagi. Mam nadzieję, że ta odwaga nas, mówiąc krótko, nie opuści i że ten kierunek się nam także obroni. Tak.
Tak. No właściwie to mnie z kolei ośmiela do zadania pytania jeszcze dalej o to, czy właściwie jest to jakiś taki większy projekt w Muzeum Krakowa, by po Tettmayerze, po Wodzinowskim pokazywać tych, którzy bardzo mocno związani są z miastem, a może nie dość rozpoznawani przez tą szerszą publiczność. Myślę, że my krakowianie, zresztą kilka lat temu pan to udowodnił, bardzo lubimy się sobie przyglądać. Mamy poczucie odrębności, mamy poczucie własnej wyjątkowości, że jesteśmy inni. Zresztą inni nam też to mówią. Więc to jest ten kierunek?
Czasami nam to mówią z takim,
tak.
takim dystansem, skrzywieniem
tak,
się.
Tak.
No, byłoby bardzo tak fajnie na użytek audycji radiowej, gdybym powiedział tak, mamy taką wizję, projekt. To muszę powiedzieć nie, to znaczy to jest taki projekt, który się rodzi od kroku do kroku. To znaczy to jest taka troszeczkę wędrówka intuicyjna. Tak jak wędrówką intuicyjną, na przykład jeżeli chodzi o Pałac Krzysztofory, no było takie pójście w stronę marzenia dyrektora, no bo tak trzeba to nazwać, mówię o tej szopce.
Tak, tak.
Tak tutaj też troszkę było takie marzenie, to znaczy pracując w muzeum wiele, wiele lat, będąc odpowiedzialnym, z autorem, będąc odpowiedzialnym więcej lub mniej, no potem już całkiem odpowiedzialnym za program wystaw, miałem takie przekonanie, że pewne syntezy, freski historyczne są naszym głównym zadaniem, ale cały czas miałem takie zamarzenie, żeby zrobić monograficzną wystawę jakiegoś artysty, to znaczy popatrzeć przez mózg, przez głowę, przez oczy jednej osoby na świat. Wejść w tą głowę i popatrzeć przez tą głowę na świat. Prawda jest taka, to trzeba powiedzieć bardzo uczciwie, że wtedy, kiedy Felix Kopera, dyrektor Muzeum Narodowego, kolekcjonował chełmońskie, wyczółkowskie, mechofery i tak dalej, to Jerzy Dobrzycki, dyrektor Muzeum Krakowa w tym samym czasie, kolekcjonował szopki i malarstwo historyczne i ikonograficzne w takim rozumieniu, że kolekcjonował to, w jaki sposób malarze widzieli Kraków. Stąd tam się pojawił Chełmoński, u nas się pojawił Michał Stachowicz. Ikonograficznie potęga, malarsko spójrzmy zasłonę. W rezultacie jakiś tam czas temu powiedzieliśmy sobie nie, musimy zacząć budować kolekcję malarską i postawiliśmy w pewnym momencie na Tettmayera. Nie jesteśmy potęgą, jak chodzi o Tettmayera. Nie jesteśmy potęgą, jak chodzi o Wodzinowskiego, ale ten kierunek kolekcyjny, dzięki temu też, że muzea są instytucjami długiego trwania, więc pracuję z zespołem od dłuższego czasu, którym jestem w stanie pewne rzeczy wydyskutowywać. Krok po kroku okazało się, że mamy tego Tettmayera, że mamy tego Wodzinowskiego tyle, że możemy o tym już porozmawiać z pozycji decyzji o wystawie. Myślimy o Arturze Markowiczu, żydowskim malarzu, który jest też, myślę, nieznany. Jest to świetny malarz. Mamy jeszcze kilka nazwisk w głowie, przy czym trochę będę w tym momencie wstrzemięźliwy, bo powiem pani redaktor, że jest jeden jeszcze efekt naszego zainteresowania Tetmajerem. Strasznie zepsuliśmy rynek.
No tak to jest. To znana sprawa, ale no, to nie państwa wina. No.
Tak, ale jestem wstrzemięźliwy, żeby rzucać następnymi nazwiskami.
Tak, nie podpowiadamy marszandom. W swoim czasie to się okaże. Ja jeszcze zapytam wobec tego, skoro nazwiska takie bardzo krakowskie się pojawiły, wiem, że to też jeden z pana ulubionych artystów krakowskich, nieżyjący już Bronisław Chromy. Czy coś w tej kwestii się dzieje? No wiem, że pan planował taką przyjemną kolekcję i bardzo bym to gorąco wspierała, bo to wspaniała postać. Bardzo taka też współczesna, mimo że działająca przecież w XX wieku.
Mieliśmy kontakt z rodziną. Powstała fundacja, która miała pomysł własny na kolekcję Chromego. Na dzień dzisiejszy ta kolekcja nie jest w orbicie własności Muzeum Krakowa. Jesteśmy absolutnie otwarci. Tak, Chromy to postać niezwykła, absolutnie. To znaczy, miałem okazję poznać mistrza, jak ze mną rozmawiał o pewnych rzeczach. Wchodził do muzeum, kładł na biurku ręce, no łapy, no kładł takie dwa wielkie bochny, no takie ogromne, a potem człowiek patrzył na tego pawia, którego on, chciałem powiedzieć, wystrugał i odlał. I człowiek sobie myślał, jak takimi łapami, jak to on mógł zrobić? No, taki wielki, taki sympatyczny, taki empatyczny, taki ciepły, taki ogromny mężczyzna z takimi łapami, jak jednocześnie taki no taki mistrz. No, mamy troszeczkę Chromego w naszych zbiorach, ale
na razie
możemy tylko mówić o apetytach.
Tak. Przypominam sobie również uścisk dłoni profesora, bo też miałam zaszczyt go poznać. To naprawdę była dłoń rzeźbiarza.
Taka tak. Spracowana,
tak,
prawda?
Tak, tak. Nie zapomnę tego wrażenia.
Tak.
Dobrze. To na ten apetyt również podzielam. Dobrze, że trochę Chromego jest też w przestrzeni miasta i już bez różnych praw własności po prostu możemy się tymi rzeczami cieszyć. Zapytam o jeszcze jedną wystawę. Myślę, że pozostałe wydarzenia już z panem Krzysztofem Haczewskim omówimy, ale panie dyrektorze, zanim pan wybiegnie do następnych działań, zapytam o siłaczki, bo to jest też ważny temat z kolei w perspektywie XXI wieku i w perspektywie tej potrzeby widzialności kobiet w życiu społecznym.
Powiedziałem, że chcę powiedzieć o trzech wydarzeniach. No, pani redaktor ma radiową intuicję, bo ta trzecia wystawa, o której chciałem powiedzieć, to właśnie siłaczki. Tym sposobem Krzyśkowi wyhaczę wszystkie rodzynki z tego ciasta, ale myślę, że sobie poradzi. Natomiast no, może oczywiście ktoś powiedzieć, że się wpisujemy w pewną modną w tej chwili narrację, która przywraca kobietom odpowiednią podmiotowość w narracji historycznej, ale rzekłbym w ten sposób, mamy dowody na to, że nie wpisujemy się, że od dawna to prowadzimy, natomiast siłaczki to jest pewne ukoronowanie określonych działań, bo to tak jak powiedziałem, że w pewnym momencie skierowaliśmy nasze apetyty kolekcjonerskie na Tetmajera, w pewnym momencie powiedzieliśmy, okej, robimy wystawę. Tak, mamy pewien urobek dotyczący kobiet w dziejach Krakowa i okej, robimy. Robi tą wystawę Michał Hankus, który kiedyś, zresztą do dzisiaj pamiętamy, że zgarnął markę Radia Kraków za koronki.
Wystawę o koronkach.
Koronki, tak. Reaktywacja. Ma w sobie pewną taką umiejętność opowiadania o rzeczywistości w sposób delikatny. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało teraz, bo wystawy jeszcze nie wiemy. Wiemy natomiast, że podjęliśmy decyzję dosyć istotną, bo po prostu specjalnie po to, żeby siłaczki, czyli kobiety, dobrze się miały, Podjęliśmy szeroki zakres remontowy w kamienicy Hipolitów, która była remontowana ostatni raz w 1984 roku. Więc kamienica Hipolitów naprawdę odzyska blask. To jeszcze nie jest koniec naszych myśli remontowych, jak chodzi o tą kamienicę. To jest między innymi jeden z naszych apetytów z kolei feniksowych. Krok numer dwa. Ale na razie robimy remont ograniczony i robimy tam wystawę siłaczek. Otwieramy ją we wrześniu. I to będzie wystawa zadedykowana kobietom, artystkom. Oczywiście no, ta anegdota związana z pozytywistycznym doktorem Judymem i siłaczkami i tak dalej jest tutaj oczywista, zamierzona. Chcemy pokazać to no, właśnie od tej strony. No, jako mężczyzna no, nie mogę nic innego powiedzieć oprócz tego, że tak jest. To znaczy, że tą historię Krakowa pisali mężczyźni z męskiej perspektywy. Tak było, taki jest fakt. Kobiety no to były dobre żony lub złe żony, dobrych lub złych królów. No córki też były, wydawaliśmy za mąż, zwłaszcza córki Kazimierza Jagiellończyka. To w tą stronę przez całe wieki właściwie, no jeszcze oczywiście były kobiety, które były święte, prawda? Często zresztą były to też żony książąt czy żony królów.
No taki sposób na emancypację, tak trochę pół żartem, pół serio, ale
tak
było.
Tak było, więc tak było. To był pewien sposób na emancypację, no jedyny wtedy właściwie możliwy. Więc teraz chcemy na to popatrzeć od innej strony. To na pewno jest początek tej opowieści, ale z całą odpowiedzialnością, to jest wywrzeszenie, nie chcę powiedzieć, zapraszam kobiety. Przeciwnie, zapraszam także mężczyzn, bardzo dobrze, żeby popatrzyli na tą opowieść od tej strony.
Tak, to są trzy projekty z co najmniej kilkudziesięciu, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Bardzo chętnie też podjęłabym temat tych wydarzeń cyklicznych, przez które muzeum jest rozpoznawane, no bo i szopki, ale są też nowe, z może nieco krótszą tradycją, jak drzewka emausowe.
Albo Comber Babski.
Albo Comber Babski, ale to jeszcze Comber Babski jako ostatni temat, panie dyrektorze, zanim wyskoczy pan, zostawiając nas z Krzysztofem Haczewskim, też zapytam o to wydarzenie, które dzisiaj pana elektryzuje, bo to też jest szersza opowieść niż tylko opowieść o działaniach Krakowskiego Muzeum.
Muszę opuścić studio, chociaż zawsze czynię to z niechęcią, dlatego, bo dzisiaj jako społeczność Muzeum Krakowa mamy takie małe święto demokracji, to wynika z ustawy o muzeach. Raz na 4 lata muzea rejestrowane, czyli te muzea, które mają najwyższy poziom działalności, co uwidacznia wpis w rejestrze. Tych muzeów w Polsce jest 137, my jesteśmy zarejestrowani na miejscu 87. Te muzea wybierają jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych, którzy to potem przedstawiciele wybierają 11 delegatów do Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci, tak się w tej chwili ta rada nazywa, przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest taka demokratyczna reprezentacja, ekspercka reprezentacja, która doradza bezpośrednio samemu ministrowi. Minister uzupełnia tą radę o 10 osób, w ten sposób 21 osób przez jedną kadencję spotyka się i podejmuje rzadziej decyzje, bardziej opinie, chociaż niektóre opinie, akurat przy tej radzie, jak na przykład opinie dotyczące połączeń muzeów z inną instytucją, są wiążące. Więc posiadamy jako rada, mówię posiadamy, bo w tej kadencji, która w tej chwili się kończy, jestem członkiem tej rady, więc posiadamy określone uprawnienia. No więc to jest takie zauczestniczenie, to co się będzie miało, co się dzisiaj odbywa u nas w muzeum, we wszystkich muzeach zarejestrowanych mniej więcej w tym czasie, to jest takie zauczestniczenie w społeczeństwie obywatelskim. To znaczy mamy swoje prawa, a obywatel to jest człowiek, który umie z tych praw korzystać i z nich korzysta, prawda?
Tak, amen by się chciało powiedzieć, ale jeszcze dopytam o ten babski comber, bo to tradycja nie wszędzie znana.
W w Krakowie o tyle nieznana, o ile była bardzo żywa, o czym źródła pokazują. To jest tradycja związana z końcem karnawału i początkiem Wielkiego Postu, to znaczy tuż przed Wielkim Postem. Kobiety przez całe lata, zwane wtedy w Krakowie babami, ale to nie było słowo obraźliwe, tylko to było słowo oznaczające przede wszystkim te kobiety, które przychodziły z przedmieścia przekupować, czyli sprzedawać tutaj towar. Przekupki. W Krakowie na przekupki po prostu mówiono baby. W tej chwili to jest raczej pejoratywne określenie, jak wiadomo, historycznie niekoniecznie. I one raz do roku przejmowały władzę nad miastem, to znaczy z Łobzowa, z Krowodrzy, szły wielkim pochodem baby, przekupki, wchodziły do Krakowa, tańczyły w Krakowie i brały mężczyzn do niewoli. Mężczyźni się wykupywali z niewoli, starsi, pieniędzmi, młodsi, pocałunkami. Kobiety tańczyły z tymi mężczyznami, podobno, aż się nie chce wierzyć, bo wtedy przecież Kraków był mniejszy, jak się towarzystwo roztańczyło w ten ostatni dzień karnawału, to podobno kolisko tańczących opasywało całe sukiennice. I wszystko się dobrze działo, aż do momentu, kiedy w lutym 1846 roku, tragiczny luty, bo powstanie krakowskie, władze w Krakowie przejmuje bardzo konserwatywna i bardzo katolicka monarchia austriacka. Urzędnicy austriacy są przerażeni, że taki proceder się dzieje. Proceder, zabraniają.
No tak, anarchistyczny nieomal, prawda? Zabraniają. Odwracający porządek.
Zabraniają. Od tego czasu Comber Babski się nie odbywa. Natomiast w tej chwili ta tradycja jest powoli, powoli wskrzeszana. Dlaczego powoli, dlaczego wskrzeszana? Bo grawnie materialne dziedzictwo nigdy nie może polegać na tym, chociaż niektórzy taki błąd popełniają, że znajdują jakieś stare źródła, wynajmują 10 aktorów, znajdują budżet, robią teatrzyk i się z tego robi coś takiego, co pejoratywnie nazywamy cepelium. Jeżeli Comber Babski, czyli taka duma kobiet i takie przekonanie, że mogą pokazać siebie w takim kontekście, jakim wtedy to się działo, prawda, ma zaistnieć, to ona musi wyjść właśnie z tego ruchu bezpośredniego. Więc tak naprawdę myśmy rozmawiali, spotykali się z różnymi środowiskami. W zeszłym roku po raz pierwszy, no nie na rynku, tylko na starym kleparzu, pojawiły się dziewczyny, które cąbrzyły z dużym zdziwieniem dla mieszkańców, bardzo dużym. W tym roku będą cąbrzyć drugi raz. Zobaczymy, czym to się skończy. Mam nadzieję, że skończy się wielkim triumfem tych kobiet. A za jaki czas zobaczymy, bo to są bardzo delikatne rzeczy, kiedy właśnie mówimy o odradzaniu się tradycji. My taką tradycję możemy udusić bardzo szybko, jak ją zglajszachtujemy, jak zrobimy z tego teatrzyk, jak zrobimy z tego płatne wydarzenie, które i tak dalej, i tak dalej.
No, to są bardzo delikatne kwestie, ale kuszące jest.
Zapraszam panią redaktor. Zapraszam panią redaktor na pocąbrzenie.
Doktor Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a za chwilę jeszcze o muzeum w Radiu Kraków Kultura będziemy rozmawiać.
Tu Radio Kraków Kultura.
Muzeum Krakowa, dzisiaj w Radiu Kraków Kultura. Rozmawiamy o planach na 2024 rok z rzecznikiem muzeum Krzysztofem Haczewskim. Trzy duże wystawy, które będą organizować plany tegoroczne już, ale przecież wystawy to nie wszystko. Chwilę temu o cąbrowaniu rozmawialiśmy, o różnych nowych i starych praktykach. Na co jeszcze będziemy zapraszać w tym roku?
Oprócz też tych wszystkich wydarzeń cyklicznych, które mamy co roku, zacznę od końca, konkurs szopek krakowskich, jako ta jedna z najważniejszych w kalendarzu Muzeum Krakowa, czy czerwcowy pochód dla ikonika, to będzie jeszcze wiele innych, osadzenie chochoła, konkurs drzewek emausowych, ale muzeum to nie tylko te wystawy wielkie, ważne, czy duże wydarzenia zbierające cały Kraków. To są też takie działania dużo mniejsze z jakimiś konkretnymi społecznościami. Od paru lat bardzo intensywnie rozwijamy taką działalność społecznościową Muzeum Krakowa. Mamy czynną spotkę w Pałacu Krzysztofory, miejsce, gdzie różne organizacje krakowskie mogą znaleźć taką swoją przystań. Chociaż mamy też jeszcze gdzie indziej przystań.
No, przystań bez przenośni, tak.
I tam można mieć miejsce stałych spotkań wewnątrz organizacji czy z krakowianami. W zeszłym roku tych spotkań było 320. To są, mówimy o spotkaniach i działaniach, które Muzeum Krakowa daje miejsce, a to krakowianie się sami tam organizują, sami się zbierają, sami działają.
Czyli niemal właściwie każdego dnia spotkanie, prawie tyle, ile dni w roku, no
tak,
pomijając święta.
Tak, teraz już ustalamy kalendarz na przyszły rok i już większość terminów w spotce jest zajętych.
Czyli ostatnie wolne terminy w spotce. Fajne nowe słowo. Tak, mówiliśmy o wystawie Szopek. Zawsze się mówi o wystawie Szopek. Może coś więcej na temat konkursu drzewek emausowych. Wydaje mi się, że to jest coś w miarę jeszcze nowego, chociaż no właściwie przypomniał mi pan, że to już 10. edycja.
Tak,
czym one są właściwie?
Drzewka emausowe to taka celebracja wiosny, odradzającego się po zimie życia. Feria barw, kolorów, tu też skojarzenie z szopkami. I w tym roku będzie 10. konkurs i 10. pokaz tych drzewek. Także z tej okazji będą gościć w salach wystaw czasowych Pałacu Krzysztofory, także w tym najważniejszym dla Muzeum Krakowa miejscu ekspozycji. W zeszłym roku mieliśmy już bardzo dużo tych drzewek. Wyraźnie rośnie poziom z konkursu na konkurs, także mamy nadzieję, że w tym roku rzeczywiście będzie to duża atrakcja do oglądania.
Drzewka można jakoś z szopkami porównywać, jeśli chodzi właśnie o technikę wykonania, o ich rozmiary, o ich zakorzenienie w tym tu i teraz?
Myślę, że tak. Również zakorzenienie w przestrzeni, bo to obie tradycje w Krakowie mają korzenie na zwierzyńcu. Także nasz oddział na zwierzyńcu teraz nie działa, ale jego aktywność zwierzyniecka, aktywność w Muzeum Krakowa jest bardzo duża.
Tak, wiadomo, że Szopka ma i wykonawców, ale także ekspertów i no, musi mieć pewne elementy, innych mieć nie powinna. Czy drzewko emausowe również jest jakoś otoczone takimi zasadami, przepisami? Czy może tutaj twórca drzewka się wykazać jakby kreatywnością większą?
To powiedziałbym, że to się jeszcze kształtuje. Mm-hmm. Tak, to jest może mniej tak sformalizowane niż szopki, chociaż zaznaczę, że w szopkach mamy też kategorię off, gdzie można sobie pozwolić na dużą dowolność.
To jest ten kapelusz, w którym ostatnio widziałam pana dyrektora.
Między innymi, tak.
Kapelusz z hejnalicy chyba.
Tak.
Tak to wygląda. Wspaniała ozdoba. Zresztą zaprojektowana chyba przez Cecylię Malik, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No właśnie, offowe rozwiązania rzeczywiście otwierają świat na taką nieskrępowaną kreatywność. Czekamy wobec tego na drzewka emausowe. One bywają duże, małe. Jak to wygląda?
Podobnie jak szopki, bardzo różne.
To wszystko zależy od inwencji. Dobrze. Co jeszcze w tym roku z takich rzeczy może niespodziewanych? Spoglądam na plany i widzę, że 20-lecie Unii Europejskiej to jest jakby ważna też trochę polityczna manifestacja.
Bardziej bym może powiedział, że społeczna. Muzeum Krakowa zajmuje się przeszłością i teraźniejszością Krakowa, ale często myślimy, tak jeszcze ta pełna nazwa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, myślimy o tej historii jakiejś dawnej, no najpóźniej to jeszcze PRL, ale nie, historia to jest również to wejście do Unii, które miało miejsce 20 lat temu. Chcemy pokazać nie tylko jak Kraków się zmienił przez te 20 lat, ale z perspektywy 10 muzeów miejskich, 10 miast z tych 10 krajów, które razem z nami weszły do Unii Europejskiej w 2004 roku, pokazać jak te miasta, jak te kraje i jak te muzea się przez te 20 lat pozmieniały. Nie będzie to duża, może wielka wystawa, to będzie taka wystawa planszowa w arkadach Pałacu Krzysztofory. Chodzi też o to, żeby była dostępna dla wszystkich i tam we współpracy z 9 innymi muzeami z tych wszystkich krajów pokażemy właśnie jak te przemiany wyglądały. Będzie czasem zaskakujące rzeczy, bo chcemy mieć zdjęcia przed i po miasta, jakiegoś ważnego punktu w mieście, ale też muzeum. A to, jak się okazuje, czasem będą puste miejsca albo jakieś ruiny, bo dzięki właśnie funduszom z Unii Europejskiej muzea powstały w ogóle na nowo przez ten czas.
Tak, to jest bardzo ważny aspekt. Często nie pamiętamy o tym, ile właśnie instytucje kultury zyskały przez to wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. I myślę, że tutaj w tej perspektywie będzie dość łatwo to zobaczyć, tę zmianę jakościową. Tak, w tym roku.
Może tutaj dodał, jak wcześniej pani redaktor rozmawiała z dyrektorem o tym rozwoju muzeum. Myślę, że tutaj to też te fundusze, które popłynęły na kulturę, w tym na muzea, też miały bardzo duży wpływ, że muzea mogły się bardzo sprofesjonalizować w działaniu, udostępnić przestrzenie lepiej dostosowane do wystaw, lepiej dostosowane do zwiedzających z różnymi potrzebami, bardziej interaktywne, opowiadające ciekawsze historie nie tylko samymi obiektami, ale też scenografią, która towarzyszy wystawom. Także myślę, że to wszystko też miało bardzo istotny wpływ tutaj.
Tak, w tym roku także nie tylko rocznica wstąpienia do Unii, ale również rocznica powstania Muzeum Krakowa i to już 125. Bardzo hucznie, czy raczej z godnością? Jaki kierunek tutaj będziemy mieć?
Hucznie obchodziliśmy 5 lat temu 120-lecie pod hasłem Jestem Kraków. W tym roku planujemy trochę skromniej, ale planujemy atrakcje też jak najbardziej. Nie będą one tak dokładnie w te 125 lat. Tak się składa, że ten dzień 125-lecia wypada w piątek po Bożym Ciele, więc chcemy poczekać na termin, który będzie bardziej dogodny, kiedy łatwiej nam będzie tutaj krakowian zebrać. To będzie prawdopodobnie pod koniec czerwca. I planujemy atrakcje w przestrzeni miejskiej, pokazanie muzeum na zewnątrz. Lat już staramy się jak najbardziej wychodzić, różne spacery, biegi i inne zajęcia, czy pływanie po Wiśle. Muzeum Krakowa wychodzi poza mury. Tutaj znowu będziemy chcieli przejść się ulicami, pokazać muzeum na zewnątrz.
Tak, panie Krzysztofie, myślę, że moglibyśmy siedzieć do południa w studiu i opowiadać o kolejnych wydarzeniach w Muzeum Krakowa, ale ponieważ możemy siedzieć tylko do 10, a to zaledwie kilka minut, to poproszę o pana rekomendacje. Chwilę temu pan dyrektor Michał Niezabitowski zapraszał na przykład na Babski Comber. Więc być może z tej tegorocznej propozycji zechce pan wybrać coś, co panu szczególnie jest bliskie i zaprosić.
Tak, oprócz tego, o czym już mówiliśmy, to myślę, że ciekawą pozycją jest Pamiętaj z nami. I też trochę zmieniamy tutaj już tony, mniej tutaj radosnej celebracji, bardziej poważne tematy. To jest święto nasze, takie oddziałowe, związane z Trasą Pamięci, czyli z fabryką emalia Oskara Schindlera, ulicą Pomorską i apteką pod Orłem. Zdecydowanie poważniejsze tematy i zmieniamy w tym roku formułę. To było dotychczas wydarzenie, które się działo czasem w kwietniu, czasem w maju, weekendowe, z konferencją w piątek, potem bieg, warsztaty, wykłady, tego typu wydarzenia. W tym roku przenosimy to na październik. To jest jedna rzecz. Druga, będzie trwało 3 albo 4 weekendy. Każdy będzie poświęcony jednemu z tych oddziałów. Będzie też finał. Nie będzie biegu. Biegaczy od razu przepraszamy, ale zdecydowaliśmy zrezygnować na razie z tej formuły. Będą różne inne atrakcje, ale przede wszystkim chcemy zachęcić krakowian do poważnej refleksji w kontekście tych naszych oddziałów, tematyki z tamtych oddziałów, czyli tematyki wojennej, wczesno-powojennej, porozmawiać o uchodźstwie. Bardzo aktualny dzisiaj temat. A muzeum, mam takie przekonanie, muzeum jest po to, żeby budować konteksty do tego, co się nam dzisiaj dzieje. Chcemy przedstawiać przeszłość po to, żeby lepiej rozmawiać o teraźniejszości. I temu właśnie będzie służyło to wydarzenie.
Bardzo dziękuję za te rekomendacje. Do tematów będziemy wracać w Radiu Kraków Kultura, a odwiedził nas Krzysztof Haczewski, rzecznik muzeum, a także dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski. Spotykamy się już wkrótce, już w lutym. Pierwsza wystawa Bunt w systemie, muzyczne przestrzenie wolności 1945-89 Muzeum Nowej Huty, a potem kolejne ekspozycje, o których na pewno będziemy rozmawiać. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie, za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu, mówiąca do słowa Justyna Nowicka oraz Paweł Lorenz, który program dzisiaj zrealizował.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.